Drodzy Państwo, zapraszam na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś wygłosi ją ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, którego też bardzo serdecznie na antenie witamy. Kłaniamy się, ekscelencjo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Maria i słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Teraz pieśń do Ducha Świętego, później katecheza księdza arcybiskupa i rozmowa, na którą już, czy do której już teraz serdecznie zapraszam.
Drodzy siostry i bracia, papież Franciszek w orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny zatytułował Pałające serca, stopy w drodze. Rozwijając ten temat, Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, który jest zapisany w rozdziale 24. Fragment ten ukazuje uczniów idących do Emaus. Perkopa ewangeliczna ukazuje dwóch uczniów idących z Jerozolimy do Emaus. Być może sądzili, że wystarczy odejść z miejsca, w którym wydarzyło się tak wiele rzeczy niezrozumiałych dla nich, by mieć spokój i poczucie bezpieczeństwa. Na ich drodze pojawił się ktoś, kto nie pozwolił im zamknąć się w smutku, beznadziei i zwątpieniu. dialog prowadzący z tajemniczym przechodniem zaowocował gorącym pragnieniem przebywania z nim dłużej. Pewne szczęście zajaśniało w ich oczach i sercach kilka chwil później, gdy zobaczyli gest łamania chleba. Dopiero wówczas otworzyły się oczy ich duszy i ciała. Poznali zmartwychwstałego Pana. Tę niezwykłą scenę po mistrzowsku uchwycił artysta malarz Jan Henryk Rosen, który przedstawił ją w formie pięknego fresku namalowanego tuż przed II wojną światową w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Scena ta, opisana przez ewangelistę, jest okazją do dzisiaj, do refleksji dla modlących się alumnów i każdego, kto znajdzie się w tej kaplicy i kto chce popatrzeć na twarze przedstawionych tam osób. Uwagę zwraca spokojna, pełna majestatu twarz Chrystusa, będąca jakby nie z tego świata, wykraczająca ponad ramy obrazu. Naprzeciw niej jawi się twarz jednego z uczniów, zafascynowana rozpoznanym Panem, jakby krzycząca: to jest Pan. Twarz zdaje się wołać: wierzę w Twoje zmartwychwstanie, Panie Jezu. Zarówno twarz, jak i cała postać przejawia gotowość do pośpiesznego udania się do współtowarzyszy i do powiedzenia im wspaniałej nowiny: widzieliśmy Pana, On zmartwychwstał. Na wspomnianym obrazie Jana Henryka Rosena jest jeszcze jedna twarz. Twarz, której rysy są zasłonięte obfitą czupryną. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić dzisiaj, jakie były intencje artysty pozostawiającego twarz jakby anonimową, niedokończoną. Być może chodziło mu o to, by każdy z patrzących na ten obraz, domyślnie rozważających scenę ewangeliczną, mógł w miejsce tej anonimowej twarzy wstawić swoją twarz, swoje oblicze. Z tego względu freski Jana Henryka Rosena jest aktualne także dzisiaj, kiedy poznając prawdę o Jezusie, o Jego życiu, męce i zmartwychwstaniu, jesteśmy zobligowani do tego, by wraz z innymi uczniami Chrystusa swoim życiem i słowami głośno wołać: Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Wniosek ten jest związany z wątkiem obecnym w Ewangelii, w którym patrzymy na Jezusa, który nie ograniczył się do ogłoszenia Królestwa Bożego, ale od samego początku prowadzał swoich uczniów w tajemnicę Królestwa, następnie po swoim zmartwychwstaniu nakazał im głoszenie Królestwa każdemu i wszystkim, na każdym miejscu. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Zadanie to, tak zwany mandat misyjny, ma więc charakter powszechny. Dotyczy nie tylko apostołów, ale także i każdego z nas. Przekonuje nas o tym także święty Jan Ewangelista, który mówi, że naszym celem jest doprowadzenie do więzi, do komunii, takiej, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Uczniowie winni żyć w jedności między sobą, trwając w Ojcu i w Synu Bożym, aby świat poznał i uwierzył. Jest to bardzo znamienne wskazanie misyjne, które mówi, że skuteczność działalności misyjnej jest związana z tym, kto głosi, ale także co mówi i czy słowa swoje potwierdza czynami. Wszyscy ewangeliści podkreślają, że głoszenie Ewangelii jest ścisłą współpracą z misją Chrystusa. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Stąd też tak bardzo ważna jest łaska Boża, ale także i pomoc ze strony ludzi. W realizacji tego zadania wszyscy misjonarze nie pozostają sami. Otrzymują pomoc od Jezusa, który im towarzyszy, tak jak tym uczniom idącym do Emaus. Dając świadectwo o Chrystusie, trzeba liczyć się z trudnościami. Bardzo często od samego początku chrześcijaństwa, od starożytności, świadectwu towarzyszyło męczeństwo. Męczeństwo, które było pewnego rodzaju wstrząsem dla obserwatorów, którzy zadawali sobie pytanie: co to jest ta wiara, że ludzie są gotowi oddawać za nią życie? W tym kontekście pojawia się także maksyma mówiąca o tym, że krew męczenników stawała się posiewem wyznawców, nowych uczniów Chrystusa. W tym kontekście warto wspomnieć świadectwo rodziny beatyfikowanej niedawno, rodziny Józefa i Wiktorii Umów wraz z ich dziećmi, Stasią, Basią, Marysią, Władziem, Franciszkiem, Antosiem, dzieckiem, które przychodziło na świat w chwili śmierci matki. Wprawdzie nie byli misjonarzami w sensie ścisłym, ale świadectwo ich życia jest przekonywujące, jak łatwo się przekonać, patrząc na olbrzymie zainteresowanie beatyfikacją i przykładem tej rodziny. Bo rzeczywiście chrześcijanin każdej epoki, nawet w trudnych czasach prześladowań, jest powołany do dawania świadectwa. A dawanie świadectwa jest istotną częścią życia chrześcijańskiego. Każdy misjonarz ma przede wszystkim dążyć do własnej świętości, poddając się prowadzeniu ducha, miłować ludzi tak, jak Chrystus ich umiłował. Chciałbym w tym kontekście też przytoczyć słowa papieża Franciszka z tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Misyjny. Nie można prawdziwie spotkać Jezusa Zmartwychwstałego, nie będąc rozpalonym pragnieniem opowiedzenia tego wszystkim. Dlatego pierwszym i głównym bogactwem misji są ci, którzy rozpoznali Chrystusa Zmartwychwstałego w Piśmie Świętym i Eucharystii i którzy noszą w sercu Jego ogień. W swoim spojrzeniu Jego światłem mogą oni dawać świadectwo życia, które nigdy nie umiera, nawet w najtrudniejszych sytuacjach i najbardziej mrocznych chwilach. Drodzy siostry i bracia, istnieje przecież działalność misyjna, w której zaangażowany jest Kościół powszechny, Kościół w Polsce, ale także istnieje działalność misyjna w wymiarze parafii i rodziny, która przekazuje wiarę żywą. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Kościół w Polsce stara się wysyłać na misję misjonarzy i misjonarki. Staramy się o to, żeby misjonarze i misjonarki nie pozostawali sami tam na misjach, jak twierdzą o tym dane Komisji Misyjnej. Na misjach posługuje 1743 Polaków. Są oni obecni w 99 krajach. Warto uświadomić sobie także i to, że istnieją wspólnoty, instytucje, które są powołane do tego, aby wspierać misje. W ramach Konferencji Episkopatu Polski istnieje Komisja do Spraw Misji. Aktualnie przewodniczy jej ksiądz biskup Jan Piotrowski. Ta komisja współpracuje z papieskimi dziełami misyjnymi oraz z delegatami biskupów do spraw misji w poszczególnych diecezjach. Od dwudziestolecia międzywojennego w Polsce istnieją papieskie dzieła misyjne. Na te dzieła składają się papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła, papieskie dzieło misyjne dzieci i wszystkie te instytucje współpracując ze sobą śpieszą z pomocą naszym misjonarzom. Każde z tych dzieł ma swoją jakby specyfikę. Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary realizuje projekty, które pochodzą z ofiar składanych na tace podczas Światowego Dnia Misyjnego we wszystkich polskich parafiach. I z tych środków wspierani są księża i katechiści pracujący na misjach. Natomiast papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła promuje pracę seminariów duchownych, zwłaszcza seminariów misyjnych, dofinansowując ich działalność. Szczególną rolę odgrywa papieskie dzieło misyjne. Jest ono bardzo popularne przez tzw. kolędników misyjnych, czy też ofiary dzieci pierwszokomunijnych, które składają swoje datki dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. Misje, jak słyszeliśmy zapewne podczas ostatniej niedzieli, są sercem Kościoła. Serce to coś bardzo bliskiego. Myśląc o misjach, z jednej strony biegną nasze myśli do misjonarzy, misjonarek, a z drugiej strony uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tę działalność Kościoła. Aby to dzieło się rozwijało i przynosiło błogosławione owoce, trzeba z naszej strony, tak jak w przypadku uczniów idących do Emaus, pogłębiać swoją wiarę, doprowadzać do tego, słuchając Słowa Bożego, tego tajemniczego przychodnia, którym jest Chrystus, aby to słowo rozpaliło nasze serca. Póki mamy czas, możemy czynić dobro. Nawiązując jeszcze do beatyfikacji rodziny Józefa i Wiktorii Umów, bardzo często można słyszeć w Markowej takie powiedzenie zaczerpnięte z listu do Galatów, a które zostało umieszczone na dzwonie kościelnym. Póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Czyńmy dobrze wszystkim dla misjonarzy i misjonarek, także dla dzieci, dla mieszkańców krajów misyjnych. Bardzo często misjonarze przeżywają niebezpieczne chwile, trwają w różnych rejonach świata wojny, zamieszki, rewolucje. Są też trudności związane z niedostatkiem materialnym. Nieraz misjonarze doświadczają bezsilności, a czasem pokusy, by się poddać. Dlatego potrzebują naszej modlitwy i duchowych ofiar. Również materialnego wsparcia, aby wytrwali w swoim powołaniu. Warto zauważyć, że do dzieła wspierania misji mogą i powinni włączyć się wszyscy, także chorzy i cierpiący. To piękne, że wielu chorych cierpiących swoje cierpienia ofiarowuje w intencji naszych misjonarzy i misjonarek. Ucieszyłem się kilka dni temu, kiedy na falach naszego radia decyzjalnego, Radia Fara, usłyszałem wypowiedzi wielu ludzi, którzy podjęli tak zwaną adopcję na odległość, wspierając w sposób taki stały, zorganizowany dzieci, które normalnie nie mogłyby kształcić, chodzić do szkoły, a dzięki ich ofiarom mogą zdobywać wiedzę i przygotowywać się do życia dorosłego. Również bardzo pięknym jest to, że wielu młodych ludzi jako wolontariusze, poświęcając swój czas i talenty, udają się na misję. Również kilka lat temu kilka osób z naszej przemyskiej archidiecezji udało się do Ekwadoru, gdzie jako wolontariusze wspierali misjonarzy i misjonarki w ich działalności misyjnej. To paradoksalne, że tragiczna śmierć Heleny Kmieć w Boliwii, która miała miejsce w 2017 roku, nie zmniejszyła zainteresowania tak zwanym wolontariatem misyjnym. Wiele osób dowiedziało się o tym, że istnieje taka możliwość i zaangażowało się w różny sposób we wspieranie misji. Drodzy siostry i bracia, dążymy do tego, aby Ewangelia rozchodziła się po całym świecie. Mówię o tym także i w kontekście naszej odpowiedzialności za przekaz wiary naszym dzieciom, wnukom, tym, którzy żyją obok nas. To wielkie wyzwanie, które stoi przed nami, bo coraz częściej mówi się także, także i Polska jest krajem, który trzeba w jakiś sposób ewangelizować. I to jest prawda, bo Kościół zawsze potrzebuje ewangelizacji w każdym miejscu swojego istnienia. Komisja Misyjna Episkopatu Polski, Komisja do Spraw Misji, prowadzi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Działa ono od 1984 roku. Przez prawie rok, dokładnie 9 miesięcy, misjonarze przygotowują się do wyprawy na różne placówki misyjne. Jest to też dzieło misyjne Kościoła w Polsce, bo ta instytucja, Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, jest wspierana przez składki wiernych. Jest także też piękna inicjatywa, która nosi nazwę Miwa Polska, która od ponad 20 lat wspiera polskich misjonarzy w zdobywaniu środków transportu, które są nieraz podstawowym narzędziem ich pracy. Miwa Polska prowadzi też taką inicjatywę, akcję, chyba znaną wielu spośród nas, akcja Świętego Krzysztofa, której proponuje się, aby każdy kierowca płacił 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. I z tych ofiar na pozór drobnych są przygotowywane pojazdy do krajów misyjnych, bardzo różne, począwszy od wózków inwalidzkich poprzez rowery czy też samochody, a bywa nawet, że również i jest przekazywana łódź motorowa. Komisja Episkopatu Polski działa więc w bardzo różny sposób, wspierając dzieła pomocy Ad Gentes czyli organizując różne inicjatywy, także konkursy, choćby dla dzieci, mój szkolny kolega z misji, w których to konkursach biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Myślę, że warto wspomnieć też i o tym, że istnieją media misyjne, jest ich sporo. Wiele wspólnot zakonnych czy diecezjalnych wydaje czasopisma związane z działalnością misyjną. Tematyka misyjna obecna jest także na portalach społecznościowych, portalach misyjnych. Mówię o tym dlatego, że można i trzeba sięgać do tych mediów po to, aby dowiedzieć się, co dzieje się w poszczególnych sektorach pracy misyjnej. Wspomnę może o niektórych czasopismach, takich, które mają już swoje bardzo bogate doświadczenia, jak Echo z Afryki, Misyjne Drogi, Horyzonty Misyjne, Misje Dzisiaj, Misjonarz czy Świat Misyjny. No, tych czasopism jest bardzo dużo. Podobnie też i są strony internetowe, jak choćby strona misyjne.pl, czy misje.pl, czy misio.org.pl. Misje są więc ważne dla każdego z nas. Wspomniany już na początku naszej wspólnej katechezy papież Franciszek szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaką zachodzi w uczniach po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem. Mówi o rozpalonych sercach i mówi o tym, żeby ich nogi, domyślnie nasze nogi, były gotowe do drogi. Oni rzeczywiście, jak mówi ewangelista święty Łukasz, wrócili do swoich znajomych, do przyjaciół, do apostołów, mówiąc o tym, że spotkali Chrystusa i rozpoznali Go po słowie, ale także i po łamaniu chleba. Chciałbym też zachęcić bardzo, bardzo wszystkich drogich radiosłuchaczy do modlitwy, do utrzymywania łączności z misjonarzami, tymi, którzy też przyjeżdżają w czasie wakacji, nie tylko wakacji, na zasłużony odpoczynek. Chciałbym prosić o to, aby dawać im do zrozumienia, że są oczekiwani, że są wspierani, że w sposób szczególny są jakby sercem, rzeczywiście sercem Kościoła. Bo właściwie każdy z nas może być misjonarzem. Niekoniecznie trzeba wyjeżdżać od razu na misję, choć to powołanie jest szczególne i piękne. Ale też trzeba wspierać misję, jak wspomniałem, poprzez swoją modlitwę, ofiarowanie swoich cierpień, czy też wspierać materialnie. I jako należący do Komisji Misyjnej Episkopatu Polski chciałbym bardzo podziękować z tego miejsca nie tylko wszystkim misjonarzom, ale także i tym, którzy wspierają misję, wszystkim tym, którzy w czasie niedzieli misyjnej, czy też w czasie różnych składek organizowanych przez misjonarzy, swój nieraz dowi grosz składają po to, aby ta działalność misyjna była prowadzona. Przez wiele lat na zachodzie Europy istniały kraje, które można nazwać potentatami, gdy chodzi o działalność misyjną. Dzisiaj te kraje borykają się z brakiem powołań i już tylko najstarsi misjonarze pochodzący z tych krajów pracują na misjach. Możemy powiedzieć bez obawy o przesadę, że oczy krajów misyjnych są zwrócone także i na Polskę, na misjonarzy polskich. Modlimy się o to, żeby nie brakło tych misjonarzy, którzy przygotowują się do działalności misyjnej. Życzę wszystkim radiosłuchaczom, abyśmy pamiętali, że rzeczywiście misje są czymś bardzo ważnym, że misje są sercem Kościoła. I żniwo wielkie, robotników mało, módlmy się o powołania misyjne, także i z naszych parafii, z naszych diecezji, z całej naszej ojczyzny. Życzę wszystkim misjonarzom także Bożego błogosławieństwa i takiego duchowego i materialnego wsparcia ze strony Kościoła w Polsce. Na zakończenie chciałbym odmówić słowa modlitwy papieża, świętego papieża Jana 23. Modlitwa jest skierowana do Pana Boga i ma za przedmiot tych, którzy pragną świadczyć własnym życiem o Panu Bogu. O Panu Bogu, o tym, że On jest najważniejszy, ale także jest taką wielką prośbą skierowaną do Chrystusa, aby ta działalność misyjna nie słabła. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy, na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, by dawać świadectwo Twemu Słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, obroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie. Uwieńcz ich pracę takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Spraw, abyśmy razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.
Bardzo dziękuję, kochani. Dziś naszym gościem prowadzącym katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie jest ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Zapraszam teraz do rozmowy na tematy poruszone w katechezie. Numery do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi z końcówką 66.
Kościół jest Chrystusa ciałem, z woli Ojca nam dany. Każdy z nas ochrzczony w duchu, do życia w nim jest wezwany.
To cudowne minęło, Jezus wybawił świat. Z nami zostać na zawsze chciał, nadszedł Kościoła czas.
Żywy jest Kościół Twój, działa w nim Święty Duch, niezwyciężony trwa. Ogłaszaj zbawienia czas, do otwartych domów drzwi. Jezus, zapraszasz nas, by co dzień bliżej nieba być, w żywym kościele Twym.
Kościół jest świątynią Pana, gdzie wspólnota wierzących wciąż na nowo w sakramentach staje się ludem Bożym, karmiąc słowem i ciałem. Kościół ożywia nas źródłem życia i szczytem jest Eucharystia.
Święty Duch, niezwyciężony.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie Jego Ekscelencję, arcybiskupa, i witam ojca Grzegorza. Chciałam powiedzieć właśnie, bardzo pięknie powiedział arcybiskup, że misje są sercem Kościoła, bo Kościół musi być misyjny, tak jak ojciec święty Franciszek to podkreśla, że Kościół powinien misyjny być, święta prawda. I tu właśnie arcybiskup przypomniał, że trzeba się modlić za misjonarzy, bo faktycznie to jest praca, że aż w 90 krajach polskich misjonarzy pracuje. I to jest naprawdę wielka odwaga, wielka determinacja tych ludzi, którzy wyjeżdżają. Ja chciałam tylko przypomnieć, proszę ojca i jego ekscelencję, na temat tych naszych pierwszych misjonarzy, którzy zostali zamordowani w 1991 Pariakoto. To Michał Tomaszek i Zbigniew Sołkowski. Ja w tamtym czasie czytałam na temat ich. Ile oni przecież wiedzieli, ci młodzi chłopcy, właśnie oni, właśnie z tego Franciszkanu z Krakowa. Tam mam właśnie ich nawet relikwie, przysłał mi właśnie ojciec Franciszkany z Krakowa, mam ich relikwie drugiego stopnia i czytałam na temat ich życia i w ogóle tam, ile determinacji musieli mieć ci młodzi chłopcy. Przecież ta siostra, która przyszła służyć do mszy świętej, mówiła ich, ostrzegała, że uciekajcie, bo jest ten świetlisty szlak, że są ci członkowie z tego świetlistego szlaku i oni po prostu mogą was zamordować, unicestwić was. A oni odpowiedzieli, a po co ty przyszłaś do siostry na mszę święto? A kto mszę święto odprawi? Mówi, jak nie my. No i stali na posterunku, jeden odprawiali mszę święto, jeden czytał Ewangelię, drugi kazanie i już po zakończeniu mszy świętej oni zostali zabrani przez ten świetlisty szlak. Ale teraz chciałam powiedzieć, że ich krew męczeńska nie poszła na marne, bo ten profesor, który był wykładowcą i dla studentów mówił, że jaka ciemnota jest to wiara katolicka. On przeszedł, został w więzieniu, prawda, dostał tam chyba dożywocie. I kiedy biskup pojechał, żeby już ten proces beatyfikacyjny rozpocząć, bo oni już są beatyfikowani w 2015 roku, to ten profesor powiedział, nie chcę, żeby mnie ktoś zwalniał z więzienia. Ja tu będę siedział i będę pisał do wszystkich moich studentów, żeby zaprzestali tej morderczej i nawrócił się. I ci w dalszym ciągu misjonarze polscy nie boją się, tylko to jadą tam i właśnie te misje prowadzą. To jest niesamowite. Ja byłam wtedy, właśnie czytałam w tym samym czasie, kiedy właśnie przeczytałam w naszym dzienniku, czy w gościu niedzielnym czytałam na ten temat. Także to jest praca, no dużo determinacji, bo to trzeba zostawić i przyjaciół, i kolegów, i swoją ojczyznę, uczyć się języka. Na pewno w sercu tych ludzi, młodych, tych misjonarzy toczy się walka, niepokój. Jak mnie przyjmą? Czy moje słowo, które będę głosił, Słowo Boże, czy będzie przyjęte? Tak dalej. Bardzo dziękuję ojcu za połączenie. Bardzo dziękuję jego ekscelencji za tą piękną katechezę, że właśnie, bo Kościół jest misyjny.
Bóg zapłać pani, Janino. Bóg zapłać pani. Ekscelencjo, jesteśmy.
Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście to ten głos świadczy o wrażliwości na działalność misyjną. Ja wspomnę w tym kontekście męczenników z Pariakoto o takim głośnym swego czasu filmie pod tytułem Misja. Ten film rozpoczyna się takim stwierdzeniem misjonarza świadomego właśnie niebezpieczeństw, które grożą misjonarzom w tamtym czasie. Były to misje w Ameryce Południowej. Mówię, muszę tam wracać, muszę tam pojechać. Wszyscy mu właśnie odradzali. I sprawdza się to choćby i w przypadku wielkiego misjonarza naszej ojczyźnie, świętego Wojciecha, że misje są czymś tak fascynującym i wciągającym i ta potrzeba głoszenia Ewangelii nie zważa niejako nawet na wielkie trudności. Miałem okazję odwiedzić mojego kolegę kapłana, który pracuje już ponad 30 lat w Ekwadorze. I mówię o tym dlatego, że dotknięcie krajów misyjnych poprzez czy film, czy jakieś zdjęcia, czy też wyjazd do kogoś, kto pracuje, jest odkryciem nowej rzeczywistości. I tak jak pani powiedziała, rzeczywiście no, trzeba mieć pewną determinację, żeby zostawić wszystko i rozpocząć niejako nowe życie. Już ksiądz Zdzisław, który tam pracuje, jak wspomniałem, ponad 30 lat, mówi, że już nie będzie wracał gdzieś tam na jakoś do jakiejś posługi w Polsce, bo chce tam już być razem z tymi ludźmi, z którymi no już Pan Bóg go złączył. Oczywiście podejmował wiele wysiłków związanych z działalnością misyjną. Nawet przez pewien czas prowadził tam radio czy telewizję parafialną w Ekwadorze. Oczywiście była ona inna niż Radio Maria czy telewizja Trwam, bo cóż może jeden człowiek zrobić w takich trudnych warunkach, ale jak mówił, ta działalność ewangelizacyjna przez media, którą prowadził, mówi, owocuje jego takim doświadczeniem, że ludzie się zmieniają nawet poprzez właśnie media, oglądając filmy czy jakieś programy religijne. To też jest ważna część. Cieszę się, że w telewizji Trwam jest dużo programów także misyjnych. Możemy śledzić choćby działalność Salezjanów, nie tylko księży Salezjanów, bo to otwiera nasze spojrzenie na działalność misyjną i na warunki, w jakich pracują misjonarze w tych krajach.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem przytoczyć może...
Pana imię?
Adam.
Dziękuję.
Chciałem przytoczyć słowa Ojca Świętego Piusa, błogosławionego Piusa IX do jednego z misjonarzy francuskich, który udzielił takiej rady. Często nauczaj o wielkich prawdach zbawienia, a nade wszystko mów o piekle. Nie owijaj rzeczy w bawełnę, lecz całą prawdę o piekle głoś jasno i dobitnie. Nic tak bardzo nie prowadzi do opamiętania, nic lepiej nie nawraca do Boga biednych grzeszników. Właśnie jak wizja piekła. I tutaj nawet ksiądz Segor mówi, że największym bowiem misjonarzem nieba jest piekło. I tutaj czy dałoby się na przykład, żeby w każdej parafii była na przykład wizja nieba, czyśćca i piekła według świętej na przykład siostry Faustyny, żeby każdy człowiek mógł sobie wybrać, czy chce niebo, czy piekło, czy czyście, żeby on wiedział, że na przykład piekło to nie jest przelewka, bo nieraz są sytuacje, że ktoś idzie do księdza proboszcza taki z radością, dzień dobry i tak dalej, że on się chce wyprzeć z kościoła. Gdyby on może taką wizję miał, to może on by się opamiętał, że poza kościołem nie ma zbawienia i wtedy idzie na drogę potępienia wiecznego. To tyle, to szczęść Boże z Panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże Panie Adamie.
Ja myślę, że wizja rzeczy ostatecznych jest obecna w nauczaniu misjonarzy, naszych misjonarzy, misjonarek. I oczywiście tutaj Pan dotknął bardzo ważnej rzeczy obecnej w Piśmie Świętym, w nauczaniu Chrystusa. Ale też, kiedy rozmawiam z misjonarzami, to mówią o tak zwanej inkulturacji, o tym, żeby w sposób umiejętny przedstawić prawdy wiary, jakby przejmując te wierzenia, bo jesteśmy przekonani, że wielu w tych wyznaniach, wierzeniach, także tych pogańskich, jakiś element prawdy jest. I tak jak to mówili wielcy papieże, Grzegorz Wielki czy Mikołaj Wielki, Jan Paweł II też nieraz poruszał tematy misyjne, to taka teza była właśnie w późnym średniowieczu, że jeżeli misjonarze spotkają jakieś wierzenia, które są, nie są sprzeczne z nauką wiary, to żeby te zwyczaje przyjęli, jakby chrzcząc je, czyli przemieniając. Stąd też bardzo często w tych miejscach kultu dawnych pogańskich ustawiano świątynię, po prostu krzyż, żeby przejąć tę prawdę i wskazywać właśnie też i te eschatologiczne rzeczy. Natomiast możemy tych wątków eschatologicznych w naszych świątyniach znaleźć wiele. Ja bym naszego radiosłuchacza zachęcał do odwiedzenia Krosna nad Bisłokiem. To piękna świątynia, świątynia farna, parafialna bazylika obecnie, w której jest mnóstwo takich obrazów właśnie malowanych w tym czasie, kiedy ta prawda była szczególnie mocno akcentowana, prawda o rzeczach ostatecznych, więc ten temat jest, tylko no, czasami trzeba poszukać, nawet u nas sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej jest taki obraz przejmujący, taniec śmierci. Warto popatrzeć, ale też i przeczytać te teksty, które tam są zaprezentowane, ukazujące każdego z nas jako tego, który kiedyś stanie przed sprawiedliwym sędzią. Miłosierdem, ale sprawiedliwym sędzią.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
bardzo wielkim słyszeniem witam kochanego naszego arcybiskupa Adama Szara, bo z Harty dzwonię, z naszej archidiecezji przemyskiej. Ja nie chcę się tutaj wychwalać, ale Jezusowi dziękuję, że spotkałam na swojej drodze siostrę Trawerki z Krosna. I dzięki temu mogę pomagać dziecku. Ono pochodzi z Wyspy Zielonego Przylądka, z Cabo Verde. To tylko 60 zł na miesiąc wysyłam i jestem członkiem akcji katolickiej i jako akcja też pozyskaliśmy drugie dzieciątko i co miesiąc wysyłamy pomoc materialną, żeby tym dzieciom lepiej się żyło. A przy okazji pozdrawiam siostrę Agatę, która właśnie zajmuje się tym problemem. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, że tak może często nadużywam antenę. Niech Pan Jezus błogosławi wszystkim, ale trudno jakoś zwerbować następnych, żeby pomagali, żeby zrozumieli i wysyłali tym dzieciom te pieniążki, pomagali siostrom. Z Panem Bogiem Bóg zapłaci.
Pani
za
imię? Pani imię? Bo nie wiemy. Proszę bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo, ekscelencjo, możemy odpowiedzieć jej.
Rzeczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiam Hartę, piękna miejscowość i pozdrawiam panią, która należy do tych, które mają szerokie serce, o których wspomniałem w czasie katechezy. Rzeczywiście nasze Radio Fara kiedyś prowadziło taką audycję z udziałem słuchaczy, oczekując na to, że zadzwonią i pochwalą się, dadzą świadectwo, lepsze słowo, dadzą świadectwo swojej pracy misyjnej. Byłem rzeczywiście zaskoczony właśnie takim głosem jak pani, że ktoś ofiarowuje swoje oszczędności. Jak pani wspomniała, 60 zł na miesiąc jest to taka ofiara, która zapewnia utrzymanie, wykształcenie jednego dziecka w krajach misyjnych. Tu jest też zasługa sióstr zakonnych i Michalitek, i sióstr prawerianek, i sióstr służebniczek, przynajmniej tych trzech zgromadzeniach, które są na tym polu aktywne i działają, jest mi wiadomo, więc ja bardzo dziękuję też siostrom za taką szeroką panoramę i za wspieranie dzieci tych najuboższych. Są różne sposoby pomocy. Kiedyś rozmawiałem z taką siostrą zakonną, która pracuje w Johannesburgu. Jeżeli słucha, to pozdrawiam ją serdecznie, siostra Joanna, która ma niezwykłą pasję. Mianowicie bardzo, bardzo lubi szyć na maszynie i uczy tamte dziewczęta, kobiety właśnie tej umiejętności dla własnych potrzeb, ale także i w celach zarobkowych, żeby miały źródło utrzymania. Wiem, że zbierała te środki na zakup maszyn do szycia. To taka rzecz prozaiczna, ale przez wspólne tam przebywanie, przez naukę, przez wspólną modlitwę, ona też prowadzi działalność taką misyjną. Pozdrawiam ją i życzę też zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, ponieważ decyzji płockiej, szczęść Boże ekscelencji, szczęść Boże Ojcu. Ja chcę nawiązać do początku katechezy księdza arcybiskupa, gdzie była mowa o apostołach idących do Emaus. No i rzecz charakterystyczna, apostołowie byli zasmuceni przebiegiem zdarzeń, które po prostu były w ich świadomości uzasadnione. Ten smutek był uzasadniony, ale odnoszę to do naszej sytuacji obecnej w Polsce, gdzie wieloma sercami zawładnął smutek. I on jest też uzasadniony, ale niech po prostu w tym smutku również odezwie się ten głos Pana Jezusa. O nierozumny, jak nieskore jest Twoje serce do wierzenia. Przecież w tym trudnym wydarzeniu Pan Jezus nam towarzyszy i Jego słowa, które po prostu pojawiają się w historii zbawienia, że chociażby niebo i ziemia minęły, to moje słowa nie przeminą, albo wcześniejsze, że niebo i ziemia, nie, to było inaczej, że jeżeli ojciec i matka was opuści, to ja was nie opuszczę. Niech nam ta świadomość towarzyszy i będzie wsparciem w naszym smutku, a Pan Bóg na pewno ma tą, powiedzmy, zdolność przemienienia tego, co jest w tej chwili złe, na dobre. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Pawle. Ekscelencjo.
Rzeczywiście tutaj nawiązując do słów naszego radiosłuchacza, chciałbym ukazać pewną cechę, która mnie zdumiewa. Kiedyś odwiedziłem siostry, które pracują w domu dziecka, z dziećmi niepełnosprawnymi i zapytałem, tak będąc uderzony ich postawą, że wszystkie są radosne. A siostra odpowiedziała, tutaj nie można być smutnym. Przechodząc do krajów misyjnych, zauważmy te fotografie, które oglądamy, filmy czy te spotkania z misjonarzami, to nie są ludzie smutni. Rzeczywiście oni, tak jak to zauważył papież Franciszek, rozpoznali Chrystusa, zapałali taką chęcią podzielenia się tą prawdą i głoszą tę prawdę. Nie są to ludzie zesłani gdzieś tam na jakąś pracę za karę, ale jadą z dobrej woli i są bardzo radośni i tę radość ewangeliczną głoszą. Myślę, że to jest taka nauka dla nas, żebyśmy też mieli trochę optymizmu, tak jak Pan zauważył, optymizmu takiego życiowego, będąc przekonanymi o słuszności słów Pana Jezusa. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufamy mocno, że Chrystus jest obecny i że nas wspierał i wspiera.
Dziękuję, Radio Maria. Proszę bardzo. Halo? Słyszymy się? Halo, halo?
Halo, sobie czuwam.
No niech pan nie czuwa, tylko mówi do nas. Pan jest na antenie.
Już na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, pozdrawiam księdza arcybiskupa, ojca prowadzącego. Ja chciałem nawiązać, podziękować przede wszystkim za piękną katechezę.
Pana imię?
I potwierdzić, że czuwamy na modlitwie, w intencji misji. Ale też chciałem dać takie świadectwo. Przeżywaliśmy setną rocznicę konsekracji Kościoła i wierni, cała parafia postanowiła złożyć taki duchowy dar, wspierając jednego z alumnów studiujących, przygotowujących się do kapłaństwa w Ekwadorze. Radością naszą jest to, że ten alumn doszedł do kapłaństwa już 2 lata temu. Miał przyjechać z mszą świętą prymicyjną, podziękować, ale też i na nowo jakby rozpalić tego ducha misyjnego we wspólnocie naszej parafialnej. Pandemia przeszkodziła. Więc czekamy jeszcze, ma zaproszenie, obiecuję, że przyjedzie z księdzem Zdzisławem, o którym ksiądz arcybiskup wspomniał, który już tak długo w Ekwadorze pracuje. Mamy piękne koło, szkolne koło misyjne, ponieważ mamy misjonarzy tutaj, rodaków pracujących, jednego w Demokratycznej Republice Kongo, księdza ojca Franciszka Wojdyłę. Mamy jako dekanat, ponieważ dzwonię troszkę w imieniu dekanatu, pod opieką jednego misjonarza w Papua Nowej Gwinei, księdza Łukasza. Modlimy się, wspieramy, jak tylko możemy. To, co ksiądz arcybiskup powiedział, modlitwa jest bardzo ważna, ale bez środków materialnych też misjonarzowi jest bardzo trudno misjonować, głosić Ewangelię, nieść tego Chrystusa innym wiernym. Bóg zapłać serdeczne za połączenie. Raz jeszcze pozdrawiam księdza arcybiskupa i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, ekscelencjo.
Poznałem po głosie księdza prawata Józefa, proboszcza z Woli Zabrzyckiej, więc ja mu dziękuję bardzo za telefon, ale też i za to zaangażowanie. Rzeczywiście byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się o tej inicjatywie całej parafii. Najprawdopodobniej ksiądz Józef tam był jakimś inicjatorem tego pomysłu, żeby na stulecie konsekracji pięknego kościoła Woli Zabrzyckiej koło Leżańska taką inicjatywę podjąć, budowy właśnie żywego kościoła. I ta pomoc jest ważna. Jak wspomniałem, to dzieło, papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła jest jedną z tych inicjatyw, które promuje też komisja misyjna i które jest związane z pomocą seminarzystom misyjnym. Tych środków jest przekazywanych sporo, bo też i potrzeby są duże. My w Polsce narzekamy, słusznie modlimy się, może nie tyle narzekajmy, co módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, ale są kraje, które do tej pory były bardzo misjonowane przez misjonarzy białych, a teraz już same wysyłają powoli swoich księży i nie narzekają na brak powołań. Sekretarz Komisji Misyjnej, ojciec Kazimierz Szymczycha, mówił kiedyś, że w Kongo, gdzie pracował, jest chętnych do seminariów bardzo dużo, więc trzeba ich też wspierać, no bo ich kraje, te kościoły misyjne nie zawsze są w stanie wszystkich tam utrzymać. Także bardzo dziękuję za ten telefon i za tę inicjatywę Woli Zabrzyckiej.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Władysław Spielc, kłania się. Witam arcybiskupa, ojca prowadzącego. No, wielką wdzięczność wyrażam za tą katechezę. Myślę, że Pan Bóg każdego powołał do jakiejś misji. Jedni jadą na te takie zaszczytne, wyżej gdzieś do obcych krajów, ale można też, jak nie mamy innej sposobności, we własnym kraju pełnić misję. Mam taki przykład. Jechałem w takim busie z pracy. Wszyscy przeklinali, używali słów wulgarnych. W pewnym momencie wyjąłem różaniec i zacząłem się modlić. I kiedy się spostrzegli, że ja modlę się, nagle stała się cisza i od pory jakby mnie już jakby pilnowali się, żeby nie, czy modliłem się, czy w kolejnych razach, czy modliłem się, czy nie, to już tego zwracali. A więc ja myślę, że nasz ukochany, że tak powiem, ojciec Rydzyk, też może nie był na wielkich misjach, ale jaką w kraju misję prowadzi, gdzie się rozlewa na cały świat. Tak, że można u nas w kraju też prowadzić, bo są bardzo wielkie oczekiwania. Troszkę odchodzimy od kościoła i trzeba naprawdę dużo, dużo wysiłku zrobić, żeby poprawić tą sytuację. Dziękuję za wysłuchanie i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Ekscelencjo.
Serdecznie pozdrawiam ziemię kielecką. Jest mi też w pewnym sensie bliska, dlatego że każdego roku przechodzę przez ziemię kielecką, idąc na Jasną Górę i szczególnie te parafie, które goszczą pielgrzymkę przemyską. Serdecznie pozdrawiam.
I gdy chodzi o, nawiązując do słów pana Władysława z Kielc, potwierdzam to, że najlepszym sposobem głoszenia misji jest świadectwo. Tak jak wspomniałem, świadectwo męczeństwa czasami, a czasami zwykłej pracy, takiego bycia sobą. Chciałbym tutaj przypomnieć taką znaną powszechnie historię z życia świętego Franciszka, kiedy to z bratem Leonem poszli głosić Ewangelię. I chodzili przez cały dzień, w końcu brat Leon zmęczony chodzeniem pytał się, kiedy będziemy głosić tę Ewangelię. Mówi, już głosiliśmy chodząc w habitach, chodząc między ludźmi. To było świadectwo. I tu pan ma zupełną rację, że takiego świadectwa normalnego życia trzeba. Jeszcze raz chciałbym, bo to jest dla mnie bliskie, nie tylko chyba dla mnie, wspomnieć o rodzinie Ulmów, o której mówi się, że żyli zwyczajnym życiem rolników, ludzi mieszkających na wsi, ale to ich zwyczajne życie przeżywali w sposób niezwyczajny i to ich doprowadziło do świętości i jestem przekonany, że jest to też jakaś część działalności misyjnej przez to świadectwo, bo wielu ludzi jakby patrzy inaczej na sprawy rodziny, na sprawy także pomocy drugiemu człowiekowi, czy w ogóle odpowiedzialności za życie, przyjęcie życia, czy też przyjęcie działalności społecznej. Także świadectwo bardzo ważne jest w działalności misyjnej i misjonarze także i nasze świadectwo.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. I słowo podsumowania dla nas takie słowo, bo chrześcijanin jest misjonarzem, jest świadkiem, prawda, idąc za Chrystusem. Każdy z nas w jakiś sposób do tej misji przyczynia się.
Chciałbym jeszcze raz nawiązać do tego hasła, które przyświecało Ojcu Świętemu, gdy pisał orędzie na Światowy Dzień Misyjny. Pałające serca, stopy w drodze. To takie zobowiązujące, na pierwszy rzut oka niewiele mówiące o działalności misyjnej, ale właśnie o to chodzi, żeby nasza wiara, nasze chrześcijaństwo było rozpaleniem serca, rozpaleniem naszego intelektu i żeby było nie skierowane tylko dla nas, tylko do naszego zbawienia, ale także i dla zbawienia innych, żeby te stopy, nasze stopy były w drodze, nawiązując do słów papieża Franciszka z Krakowa, żebyśmy potrafili wstać z tej wygodnej kanapy i głosili Ewangelię tak, jak potrafimy. Także i szczególnie pozdrawiam chorych, cierpiących, także przez ofiarowanie choćby części swojego cierpienia w intencji misjonarzy czy w intencji Kościoła w świecie i w naszej ojczyźnie. Na pewno taką misjonarką, to osobny temat, na osobną katechezę jest Matka Najświętsza, która z pośpiechem poszła do swojej krewnej Elżbiety, by tam podzielić się tą wiadomością, że Pan Bóg pamięta o ludziach.
Bardzo dziękujemy. Prosimy też o błogosławieństwo.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen. Amen. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za cierpliwość. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie poprowadził, rozmawiał też z nami ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Jeszcze raz dziękujemy księdzu arcybiskupowi, dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękujemy tym, którzy włączyli się w naszą katechezę, stawiając pytania.